Czytanie z księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale upoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardza.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto Słowo Boże.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się, usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Siostry i bracia w Chrystusie. Takimi jesteśmy, chociaż się może nie znamy. Ale jeśli mamy wiarę, to w wierze właśnie jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, czytając tą Ewangelię, czy teraz, kiedy ją czytałem, takie miałem myśli, że chyba ona powstała może właśnie specjalnie dla nas. Może tak właśnie jest, że to słowo zostało spisane, abyśmy my dzisiaj, albo tacy jak my, w momencie życia, jakim jesteśmy, usłyszeli tę Ewangelię. Tematem tych rekolekcji, takich na start, jak to się mówi, na dobry początek, jest wiara, która działa. Można powiedzieć wiara, która działa przez miłość, to będziemy mieli dopełnienie, ale nie chciałem, żeby tam pojawiła się miłość. Nie, że miłości nie lubię, tylko chciałem, żebyśmy się skupili na wierze. Wiara, która działa. To jest... Ta Ewangelia ma dwie części. Ja się skupię na tej pierwszej, kiedy jest mowa o wierze. O tej drugiej nie będę mówił. Bo kiedy ksiądz Andrzej do mnie zadzwonił, zaproponował rekolekcję, potem mówię: dobrze, no mogę wziąć. Potem był jaki temat, no bo chciałbym się przygotować. No i właśnie, no nie wiem, jaki temat. No i wtedy otworzyłem Ewangelię, jaka ma być dzisiaj właśnie. I tak zobaczyłem, mówię: może o wierze. Dawno nie mówiłem o wierze. Wiara to dobry temat. A potem im bardziej myślałem o tych rekolekcjach i o tym temacie, i o wierze, tym bardziej byłem przekonany, że to jest dobry temat. Wiecie, żeby zrozumieć ten fragment, mi się wydaje, tak jak w ogóle tekst biblijny, trzeba sięgnąć do tego, co jest wcześniej. A wcześniej jest tak, że Pan Jezus mówi od początku, bo to jest piąty werset 17 rozdziału Ewangelii Łukasza, a od początku Pan Jezus mówi tak, że niemożliwe, żeby nie przyszły zgorszenia. No, niemożliwe. Tak na pewno będzie, tak, że będzie coś, co będzie nas gorszyć. Będzie coś, co będzie chciało uczynić nas gorszymi. Będzie coś gorszącego, ale mówi: biada temu, który gorszy. Lepiej, żeby uwiązać kamień młyński u szyi. A jednocześnie dalej mówi Pan Jezus w tym, że gdyby nawet ktoś zgrzeszył, takim właśnie był gorszycielem, ale się nawróci, to trzeba mu przebaczyć. To trzeba mu przebaczyć za każdym razem. I jak o przebaczeniu usłyszeli apostołowie, no to właśnie powiedzieli, i teraz zaczyna się dzisiejsza Ewangelia. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Oni, to jest ciekawe, że oni uznali, że potrzebują wiary, żeby przebaczać. Tak właśnie, jak Pan Jezus mówi, za każdym razem. Że tu trzeba naprawdę wiary do tego. Dlaczego, dlatego tak wiara jest tak ważna? Ponieważ wiara wpływa i daje nam możliwości. Wiara daje nam jakąś moc do tego, że możemy zrobić pewne rzeczy, których bez wiary właśnie nie możemy zrobić. Dlatego wiara jest tak ważna. Wiara, jak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego, jest darem. Jest, można powiedzieć, taką predyspozycją w nas. Tak człowiek rodzi się i ma zapisaną taką predyspozycję do tego, żeby chodzić, żeby mówić. Oczywiście to się nie dzieje później samoczynnie, bo to człowiek musi się jednak potem uczyć chodzić, utrzymać równowagę. Tak samo jak uczyć się, musi mówić jakieś na początku takie gaworzenie dziecięce, a później jakieś literki składa i te pierwsze baba, prawda, babcia szczęśliwa, bo powiedziała pierwsze baba. Cała renta poszła na wnuczka. To właśnie ważne, żebyśmy zobaczyli, że wiara również jest w nas takim potencjałem w nas. Jest nam dana jako dar, ale nie jest taka, jak się mówi, już gotowa i już nic nie można zrobić z nią, albo będzie działać automatycznie w nas. Wiara domaga się, żebyśmy ją uruchomili. To jest bardzo ważne, że jak masz wiarę, to jej używaj. To jej używaj, bo ona nie będzie działać nieużywana. Można by wiarę porównać do akumulatora. Akumulator, jak wiecie, mam nadzieję, że wiecie, nie wytwarza prądu. Natomiast czyli on sam z siebie nie jest w stanie stworzyć prądu. Tak jak my sami z siebie nie jesteśmy w stanie wzbudzić sobie wiary. Wiara do nas przychodzi z zewnątrz. Święty Paweł napisał, że wiara rodzi się ze słuchania. Wiadomości? Nie. Tam się może zrodzić tylko niewiara. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, czyli to nie jest też bez znaczenia, co się słucha. O tym będziemy mówić w kolejnych dniach, właśnie jak słuchać. Ale najpierw, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, czyli albo czytam Słowo, albo ktoś do mnie głosi Słowo i ona przychodzi z zewnątrz, do mnie przychodzi, do moich uszu, do moich oczu, przychodzi wiara. Przychodzi Słowo, przychodzi Słowo, które rodzi we mnie wiarę. Więc wiara jest czymś z zewnątrz. Tak samo jak akumulator, prąd do niego, można naładować akumulator prądem, prawda? I ta ile ma tam pojemności, tyle go można naładować. Ale jeśli akumulator będzie naładowany, czy ten prąd gdzieś popłynie sam z siebie? Nie. Akumulator może być cały naładowany, a prąd z niego nie popłynie. Potrzebujemy go jeszcze podłączyć, czyli uruchomić ten akumulator. Nie tylko naładować, ale uruchomić. Mało tego, akumulator nieużywany po prostu się będzie rozładowywał. Tak jak napisał święty Jakub, że wiara bez uczynków obumiera, robi się martwa. Wiara, kiedy nie będzie używana, a jak ją możemy użyć? No to jest podobnie jak miłość. No, czy da się kogoś kochać tylko tak bardzo chcąc, zamykając oczy i marząc o kimś? Czy coś z tego będzie? No raczej nie sądzę. Czy wiara, czy miłość wystarczyłoby, gdyby komuś mówić 100 razy na dzień kocham cię? To już by było coś, bo już przynajmniej ktoś usłyszał, że coś we mnie jest do ciebie, prawda? Więc my też wyznajemy wiarę. Za chwil kilka, zobaczymy jeszcze za ile, ale za chwil kilka, będziemy wyznawać tę wiarę, to w co wierzymy. Więc wyznawanie jest też bardzo ważne. Ale co by było, gdybyśmy tutaj wszyscy za chwilę wstali, wyznali wiarę, a potem wyszli z tego kościoła po mszy świętej i byśmy żyli tak, że jak ktoś obok by nas przechodził, w ogóle by nie zauważył, czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Twoje zachowanie, twoje życie nie robiłoby żadnej różnicy, nie byłoby tego widać. Więc jeśli nie będzie tego widać, to twoja wiara będzie umierać. Będzie po prostu jej coraz mniej. Będzie taki rozładowany akumulator będziesz, nie? Bez prądu zupełnie. Więc do niczego się już nie przyda. Chyba że znów go naładujesz i będziesz używać. Więc wiara musi być używana. bo inaczej po prostu nic się nie stanie. Można więc słuchać Słowa Bożego, można przesiedzieć z Biblią cały dzień, można wysłuchać wszystkie konferencje największych youtuberów, głosicieli wiary, żeby nie wymieniać nazwisk. Tym bardziej, że tu kiedyś był niedawno. Tak. Właśnie. Więc można nasłuchać się wszystkich możliwych konferencji, można przeczytać Słowo Boże, można chodzić od kościoła do kościoła i wszystkie kazania słuchać, prawda? I modlić się nie tylko w październiku, ale modlić się do końca roku na różańcu. I Pompejankę jeszcze dołożymy, żeby było lepiej. I co z tego, jeśli będziemy tak naładowani wiarą, ale nie będziemy jej używać na co dzień? Czyli podejmując decyzje codzienne o tym, czy wstać, iść na zajęcia, nie iść na zajęcia, czy być uprzejmym, kogoś przepuścić, czy nie, czy zrobić coś, o czym wiem, że powinienem zrobić, czy zrobić coś, o czym czytam tą właśnie cały dzień spędzając Biblią, Bóg coś tam mówi, zrób coś albo czegoś nie rób. Jeśli tego nie będziemy wprowadzać, nasza wiara po prostu będzie kuleć, będzie obumierać. Tej wiary po prostu za chwilę nie będzie. A niby byłeś taki naładowany, czy naładowana. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad tym kontekstem dzisiejszej Ewangelii, o którym mówiłem. Mam nadzieję, że ktoś pamięta, co mówiłem. Przebaczenie. Dlaczego przebaczenie jest tak ważne dla Boga? Popatrzcie, modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, i tam w tej modlitwie mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zastanówcie się, czy chcielibyście, żeby Bóg tak wam odpuścił, jak i wy odpuszczacie. Ja przyznam szczerze, że wolałbym, żebym on to zrobił po swojemu, niż po mojemu. Bo ja niejednokrotnie mam momenty, że chciałbym powiedzieć, zejdź mi z oczu już, nie chcę cię oglądać. Nie? Ktoś mnie może tak doprowadzić do czegoś takiego. Nie tylko kwestia jakiegoś zdenerwowania, ale ktoś może mnie po prostu też skrzywdzić, że ja nie chcę na niego patrzeć. Ktoś może mnie zranić i to może być fakt. Ktoś może mnie wyzywać, ktoś może zrobić jakąś mi krzywdę. I czy to jest takie proste? Dobrze, przebaczam ci oczywiście. Oczywiście, że nie. Jeszcze tym bardziej, jak temu towarzyszą emocje. Często mieszamy już, co są emocje, a czym jest prawdziwe przebaczenie. Jest decyzją przede wszystkim. Więc to nie jest takie proste. Dlaczego dla Boga jest tak ważne, żebyśmy przebaczali? No właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz, jeśli zaczniemy rozumieć ją od początku, od pierwszego słowa Ojcze, to zrozumiemy, że Ojciec właśnie tego chce, żeby Jego dzieci sobie przebaczały. Dlaczego? No bo On każdego kocha i nie chce, żeby chodziły. No to jest w naturze rodzica po prostu jest to, że cieszy się, kiedy dzieci Jego żyją w zgodzie, kiedy się kochają, kiedy robią to, czego on uczy, prawda? Kiedy ufają rodzicowi, no to rodzice są szczęśliwi, kiedy dzieci ufają swoim rodzicom. Więc wydaje mi się, że to potrzebujemy zrozumieć. I jeszcze jedna jest bardzo ważna sprawa z przebaczeniem, że my, którzy grzeszymy, a przecież wszyscy grzeszymy, ze mną włącznie, dlatego na początku mszy świętej właśnie robiliśmy ten akt pokutny. Jeśli grzeszymy, to co my robimy? My ranimy Boga. My jakby odwracamy się do Niego plecami. My zrywamy z Nim relacje, zrywamy kontakt. Mówimy, nie jesteś mi potrzebny. Wiem, że tak uważasz, ale ja mam swoje pomysły na życie. My stajemy jakby naprzeciwko Boga, jako Jego wrogowie. Paweł mówił w jednym, kiedy byliście w grzechach, kiedy byliście wrogami wobec Boga, to właśnie wtedy Jezus przyszedł i pojednał nas z Ojcem. Pojednał, bo byliśmy rozdzieleni. Byliśmy niepojednani. Więc kiedy sobie tak pomyślałem, no Boże, no pamiętam ten moment, kiedy doszło do mnie, wreszcie zrozumiałem, miałem już byłem dorosłym człowiekiem, doszło do mnie ten moment takiego wiecie, zwrotu w życiu, takiego nawrócenia, kiedy doszło do mnie, że te wszystkie rzeczy, które robiłem okropne, jakieś grzechy, to jak pomyślałem sobie, jaki Bóg jest dobry, A jak ja czasem potrafię robić świństwa Bogu po prostu, nie? Jakie okropne rzeczy. Nie tylko Bogu, no i drugiemu człowiekowi, nie? Kiedy to wszystko sobie zobaczyłem, pamiętam do tej pory, pamiętam to, jakim było ukojeniem dla mnie, kiedy zrozumiałem wreszcie, że Bóg to całe zło, wszystkie grzechy, jakie miałem, no, wszystkie okropności, jakie popełniłem, że to Bóg mi przebaczył. Że Bóg mi to przebaczył, zabrał mi to. To było tak uwalniające, czułem się tak szczęśliwy wtedy, że po prostu wow, dzięki Ci Boże. Już chciałem wtedy w ogóle całkowicie oddać wszystko. Już nic nie było dla mnie tak ważne. Czyli dlatego dla Boga ważne jest przebaczenie. A teraz wróćmy do tematu wiary. Jeśli dzisiaj, teraz usłyszałeś o tym, że dla Boga przebaczenie jest ważne, jeśli wierzysz, że On jest Ojcem, a Ty Jego córką, Jego synem, niezależnie od tego, ile masz lat, jeśli jest jakiś inny Twój brat lub Twoja siostra, która w ostatnim czasie jakoś przychodzi Ci na myśl, no właśnie, albo powiedziała to, albo powiedział, albo zrobiła, albo miał zrobić, a nie zrobił. Jeśli masz w swoim sercu jakieś takie nieprzebaczenie, no to teraz, zanim ruszymy dalej w modlitwie, chciałbym zaprosić Cię do tego, żebyś uruchomił swoją wiarę. Uruchom ją, rusz ją. Nie tylko wierz, że Bóg tak chce, ale zrób to po prostu. Przebacz. Podejmij decyzję. Przebaczenie jest podjęciem decyzji. To nie jest to, że ty możesz czuć żal do kogoś, bo ta emocja może cię jeszcze trzymać długo. Im głębsza rana, tym ten żal może być też głębszy. I ta emocja może cię trzymać naprawdę jakiś czas. Ale przebaczenie jest decyzją. Ta decyzja z czasem też wpłynie na twoje emocje. Ale jest decyzją. Nie będę się rewanżować tej osobie. Nie zrobię mu tego samego. Rezygnuję z tego. Nie zrobię tego. I nie życzę mu źle. To jest w ogóle tak naprawdę w naszym interesie nie życzyć źle tym, którzy nas krzywdzą. No jeśli on już jest zły i nas krzywdzi, my jeszcze życzymy mu źle, no to on się od tego na pewno nie polepszy. Będzie jeszcze gorszy. To znaczy, że prawdopodobnie może nas drugi raz krzywdzić jeszcze gorzej. Także w naszym interesie jest wszystkim naszym wrogom życzyć jak najlepiej, w sensie takim, żeby się nawrócili. Odpłacać po prostu dobrem na zło, no bo matematycznie, że biorąc do zła, jak dodamy zło, no to zła jest więcej. Ale jeśli na zło zareagujemy dobrem, no to dobro ma w sobie tę moc przełamania zła, tak jak jedna świeczka w tym kościele przełamałaby wszystkie ciemności, gdyby zgasły tutaj światła. Jedna świeczka przełamałaby tą po prostu, oczywiście zapalona, te ciemności. Więc jeśli masz w sobie tę wiarę, to teraz, w chwili ciszy, pomyśl o tej osobie i powiedz do Boga: kochany Ojcze, przebaczam tej osobie. Musisz najpierw nazwać, że to był fakt, że to się stało, że to było złe. Jasne. Możesz powiedzieć o tym, jak Tobie jest z tym źle. Ale najważniejsze, przebacz. Podejmij tę decyzję. Ja tej osobie nigdy nie będę życzyć źle. Ja nie odpłacę się jej, żeby poczuła, a niech czuje, niech wie, jak to jest, jak boli. Nie? Że ja z tego rezygnuję. Jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, to zrobiłeś dzisiaj niesamowity krok w wierze. Niesamowity krok w wierze. I wiecie, ja uwielbiam nadprzyrodzoności. Uwielbiam, bardzo lubię, kiedy się ktoś modli, a ten zostaje uzdrowiony. Lubię. Ale uważam, że wiara nie tylko dotyczy nadprzyrodzoności. Czasami ona bardziej jest potrzebna w takich codziennych rzeczach. Jezus mu powiedział taką hiperbolę, że jakbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, nie musisz mieć jej dużo tej wiary. Wystarczy jak ziarnko gorczycy. I powiedziałbyś drzewu, wyrwij się i przesadź się tam, ono by to zrobiło, nie? taka hiperbola duża. No ale to w wierze jest to możliwe, byłoby to możliwe. Tylko po co mielibyśmy to robić? I tu nie chodzi o takie, wiecie, nakręcanie się, że teraz będę przed każdym drzewem stał i modlił się i sprawdził, jak dużo mam wiary. Będę przesadzał drzewa. No nie, no tego są zieleń miejska. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wiary używać. Nie musisz modlić się o to, żeby nie wiadomo, jak dużo jej mieć. Wystarczy, że to, co masz, użyj. Tak jak dzisiaj zrobiłeś i zrobiłaś, przebaczając komuś, w odpowiedzi na słowo. Było ogłoszone słowo o przebaczeniu. Usłyszałeś to słowo. Zrozumiałeś, że Ojciec Twój w niebie tego właśnie od Ciebie dzisiaj pragnie. I Ty to zrobiłeś. I Twoja wiara jest dzisiaj silniejsza, jest mocniejsza, ponieważ jest użyta.